Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam. Dzisiaj w naszych rozmowach niedokończonych podejmujemy temat potrzeby zatrzymania degradacji marynarki wojennej Rzeczpospolitej w powiązaniu z polskim przemysłem stoczniowym i jego zapleczem badawczo-rozwojowym. I witam serdecznie naszych gości w telewizji Trwam, pana posła Michała Jacha, który jest członkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej oraz witam pan przedstawicielów Rady Obrony Budowy Okrętów, pana profesora doktora habilitowanego Pawła Sorokę i pana inżyniera Sylwestra Pietrzaka. Temat bardzo szeroki z jednej strony, ale z drugiej strony temat bardzo i istotny dla nie tylko o naszej obrony jako narodowej na naszego wybrzeża, tego pasu 800-kilometrowego prawie, ale też ze względów i gospodarczych, ekonomicznych, no a także naukowych. Tak jakby to wszystko wchodzi w skład tej wizji odbudowy marynarki wojennej, która, jak nam mówią specjaliści, przeżywa raczej regres, nie rozwija się tak, jakbyśmy chcieli, żeby się rozwijała. No i są takie przewidywania, że w niedługim czasie, co nie daj Panie Boże, przy wybuchu jakimkolwiek konflikcie, to nasza marynarka mogłaby nie spełnić tego defensywnego zadania obrony wybrzeża w kilku miejscach, prawda? To jest sfery militarnej, a oprócz tego jeszcze jest sfera, o której już mówiłem, ekonomiczna, gospodarcza przede wszystkim. No i w związku z tym powstał bardzo niedawno ten właśnie ruch, który mówi nam Rady Budowy Okrętów, tak? On się niedawno zawiązał, panie profesorze.
Tak, Rada powstała 30 listopada na posiedzeniu w Akademii Marynarki Wojennej, tu z inicjatywy kolegi pana Pietrzaka i inicjatywy Polskiego Lobby Przemysłowego, które reprezentuje, które wsparło czynnie bardzo tę inicjatywę. I to jest właśnie inicjatywa społeczna. Rada ma być ciałem opiniotwórczym, opiniodawczym, społecznym, starającym się wpływać na decyzje dotyczące marynarki wojennej, jej przyszłości, w powiązaniu właśnie z interesami gospodarczymi, w powiązaniu z interesami polskiego przemysłu stoczniowego.
No właśnie, panie inżynierze, bo ja dzisiaj, przygotowując się do tej naszego spotkania, naszych rozmów niedokończonych, co mnie tak ucieszyło, bo przeczytałem w komentarzach na jednym z portali, że człowiek, który się pasjonuje marynarką, od pana to wyszło, prawda, inżynier? I wielu to spisywało na straty, a tymczasem to jest też dla nas ważna sprawa. Kiedy człowiek myśli o ojczyźnie bardzo szeroko i też z pewnym takim zacięciem i wiedzą, no można coś ku temu robić. To jest już ten zaczyn, że coś się zaczyna dziać.
No tak, wydaje mi się, że należy próbować nawet w tych trudnych i bardzo trudnych sytuacjach, zresztą służąc w marynarce wojennej, tych sytuacji trudnych i wręcz bardzo trudnych było bardzo wiele, no i staraliśmy się z nich zawsze wyjść opatrzną ręką i w bardzo wielu sytuacjach właśnie nie załamywanie się, jednak brnięcie do przodu dawało zdecydowane rezultaty i myślę, że trzeba próbować i jest dużo głosów za. To jest nasza ogólnonarodowa sprawa, obrona kraju, obrona granic morskich, obrona naszych interesów, poczynając tutaj od spraw
militarnych,
po obronę szlaków żeglugowych, po marynarka,
wiadomo, to szeroki bardzo aspekt, prawda? Nie tylko wojenny, militarny.
Różne zadania.
Też inne zadania bierze pod siebie, prawda? Tak. Gospodarcze, kwestie tego, że jesteśmy w NATO, to też są pewne wymagania. I to nie tylko, prawda, sprawy wojenne nas interesują.
Tak, na dzień dzisiejszy nikt nie bierze pod uwagę tego, że marynarka spełnia takie dwa różnorakie. W czasach pokoju dba o dobrobyt narodowy, dba o to, żeby szlaki żeglugowe którymi również są eksportowane, jest wiele produktów różnego rodzaju, żeby były spokojne i żebyśmy na tym nie tracili. No, należy wspomnieć, że w 2001 roku była operacja Atlanta, gdyż było zagrożenie, że stawki ubezpieczenia towarów niebotycznie raz wzrosły, a po drugi raz było to bardzo duże zagrożenie dla gospodarki światowej. Należy przypomnieć, że straty z 2011 roku sięgały rzędu 9 miliardów dolarów, jeżeli chodzi o ubytki towarów. Nie dziwmy się więc, że jeżeli prawie 80% eksportu trwa z Azji i tą zdecydowaną drogą towary powszechnego użytku też niestety drożeją, jeżeli stawki ubezpieczenia towarów poprzez zagrożenia, bo ubezpieczyciele na dzień dzisiejszy również martwią się, żeby ktoś te towary ubezpiecza i to jest obecna rola, zachowanie, obecna dzisiejsza rola to jest zachowanie dobrobytu, żeby idąc do jakiegokolwiek sklepu, kupując te artykuły zagraniczne, jednak żebyśmy z tego naszego portfela niezbyt zasobnego nie wydawali więcej pieniążków. Po to też jest między innymi marynarka wojenna, żeby chronić nasze interesy.
Ja też można dodam, bo kilka lat temu na forum obecnego rządu jeden z prominentnych członków tego rządu zadał pytanie, a po co Polsce marynarka wojenna? Być może dlatego nie ma pewnych decyzji. Wreszcie takie decyzje dojrzewają. Otóż uzupełniając kolegę, chcę powiedzieć, że trochę żyjemy w innych czasach niż to było na przykład przed wojną, chociaż wtedy mieliśmy dużo krótsze wybrzeże, a mieliśmy flotę niewiele mniejszą. Teraz mamy znacznie dłuższe wybrzeże, znacznie dłuższe granice morskie, ale jesteśmy w epoce globalizacji, procesów umiędzynarodowienia, także szereg interesów trzeba właśnie realizować także dalej. To, co mówił kolega, ochrona szlaków morskich, gdzie transportuje się surowce strategiczne. Niebawem także gaz, bo w Świnoujściu budujemy gazoport. Ktoś to musi chronić i eskortować te gazowce, które będą ten gaz tutaj dowoziły. Oczywiście klasyczna obrona wybrzeża zawsze będzie podstawowym zadaniem, no ale też jesteśmy członkami sojuszów i w pewnych zespołach powinniśmy brać udział. Marynarka może być narzędziem dyplomacji, może być narzędziem realizacji polityki zagranicznej, a nawet mówi się, że w przyszłości Polska powinna zadbać o to, żeby polskie okręty wojenne pokazały się w Arktyce, bo jest to w tej chwili rejon, gdzie odkryto szereg surowców, znaczne zasoby ropy naftowej, gazu, metali szlachetnych. Już się tam pojawia rywalizacja, jeśli chodzi o dostęp do tych surowców. My powinniśmy w przyszłości jako Polska tam być obecni, nie tylko w postaci stacji badawczych, bo tak jesteśmy tam obecni, ale wchodzić w jakieś porozumienia międzynarodowe, układy międzynarodowe zmierzające do udziału w wydobyciu w przyszłości tych surowców. A takie przedsięwzięcia musi chronić między innymi marynarka wojenna.
Czyli widzimy ten szeroki bardzo aspekt militarno-gospodarczy dla obrony, ale też dla tej sfery gospodarczej kraju. Panie pośle, wiemy, że pojawiło się w grudniu ten dokument Ministerstwa Obrony Narodowej, który mówi nam o tym, jak będzie przebiegała modernizacja wojska. I w tym mamy też fragment, ta część poświęcona modernizacji marynarki wojennej na lata 2012-2030. I gdy patrzy się na to, co proponuje Ministerstwo Obrony, to z jednej strony no dobrze, że coś się zaczyna dziać, ale z drugiej strony w wielu komentarzach ukazany jest jako tekst bardzo enigmatyczny, tekst, który tak naprawdę no rzuca pewne światło, ale no nie daje do końca rozwiązań, czy odpowiada w ogóle na potrzeby marynarki wojennej dzisiejszej.
Ojcze redaktorze, jeśli jeszcze można jedno zdanie, tak wcześniej nawiązując do Rady Budowy Okrętów, gdy dostałem zaproszenie do wzięcia udziału w powołaniu, bardzo mnie to zainteresowało i ucieszyło, jako że jestem członkiem Komisji Obrony Narodowej, ale również Komisji Gospodarki. Więc to jest styk jakby dwóch tematów, które są mi najbliższe w Sejmie. z racji mojego również przygotowania zawodowego i mojego doświadczenia życiowego. Marynarka wojenna jest jednym z dwóch takich rodzajów sił w naszych siłach zbrojnych, no, których kondycja bojowa jest, no, co najmniej mówiąc, bardzo kontrowersyjna. Bardzo niejasna. Marynarka wojenna oraz obrona obrona powietrzna kraju, szeroko rozumiana. I marynarka wojenna jest tutaj bardzo istotnym elementem sił zbrojnych i nie dlatego, że na Bałtyku możemy przewidywać w jakiejś perspektywie taktycznej czy strategicznej wojny morskiej, ale marynarka wojenna powinna odpowiadać ambicjom takim, jakie posiadają Polacy, że Polskę powinno być stać na posiadanie sił zbrojnych, w tym również marynarki wojennej takiej, ażeby z nami liczyły się państwa nie tylko ościenne i potencjalne zagrożenia, ale żebyśmy mogli wystawiać naszą dumę sił zbrojnych, marynarkę wojenną, do operacji międzynarodowych, do służby w pokojowych misjach międzynarodowych. I to bardzo koreluje z polskim przemysłem stoczniowym, z którego kondycja jest powszechnie znana. Mnie dziwi to podejście tego rządu, z którego wielu polityków pochodzi z nadmorza, którzy doprowadzili zarówno ten element cywilny, czyli produkcję stoczniową, całą gospodarkę morską, jak i również marynarkę wojenną do takiej oto sytuacji. Gdy rok temu w marcu 2012 minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak prezentował taką perspektywę rozwoju marynarki wojennej do roku 2030, to ku mojemu zaskoczeniu i zdziwieniu oświadczył w pewnym momencie, że w roku 2022, przyjmując już podobną do tej zaprezentowanej w grudniu modernizacji marynarki wojennej, to stwierdził, że w 2022 roku wartość bojowa marynarki wojennej będzie zero. No to jest jakiś szok na to, na co jeden z posłów koalicji rządzącej mówi: my się nie boimy prawdy. Dobrze, że wreszcie wiemy, jaki jest stan tego ważnego rodzaju sił zbrojnych. No to ja się pytam, to kto ma to wiedzieć? Jak Komisja Obrony Narodowej w marcu ubiegłego roku przekonała się, że za 10 lat wartość bojowa marynarki wojennej będzie zero. I dlatego ta inicjatywa społeczna, która ma lobbować na rzecz marynarki wojennej, ale i jednocześnie polskiego przemysłu stoczniowego, bo polski przemysł stoczniowy ma potencjał intelektualny, ma potencjał taki, który mógłby budować okręty, albo przynajmniej mógł być współproducentem najnowocześniejszych okrętów, które mogłyby pełnić służbę w marynarce wojennej.
Ja tu chciałem uzupełnić właśnie tą ocenę, że ten potencjał może być taki. Bo na czym polega problem, że jest to ten rodzaj sił zbrojnych, gdzie od początku transformacji nie wchodzą na uzbrojenie nowe jednostki. Tylko był wprowadzony po przebudowie okręt takiego szerokiego zastosowania czarniecki, ale to przebudowa starszego okrętu. Kilka przyjęliśmy kutów rakietowych po NRD, i je uzbroiliśmy. Natomiast w międzyczasie kupiono dwie fregaty ze Stanów Zjednoczonych i okręty podwodne Coben. O tyle dobrze, że dzięki temu udało nam się utrzymać szkolenie załóg, co jest niezwykle ważne. Ale to są jednostki bardzo stare, ich resursy się kończą. Niedługo będą wycofywane. Większość okrętów wojennych polskiej marynarki wojennej ma 30 parę lat. Stopniowo schodzą. Ja podam takie dane, które tutaj wiceadmirał Sołkiewicz podał. Od czasu przyjęcia Polski do NATO, czyli stosunkowo niedługi okres. Degradacja marynarki wojennej polega na tym, że ponad 100 okrętów bojowych i pomocniczych zlikwidowano. Ponad 62%. Zlikwidowano, zredukowano lotnictwo morskie do 40 samolotów i śmigłowców, czyli redukcja około 50%. Stan osobowy sił morskich zbrojnych zmniejszono do około 11 tysięcy, o 36%. Czyli tendencja jest bardzo niepokojąca, jak to się mówi, po równi pochyłej. Czyli są potrzebne i koncepcje jasne, i decyzje, i przede wszystkim konsekwentna realizacja decyzji. Po to powstała Rada Budowy Okrętów, żeby ten proces monitorować. I tu jeszcze dodam, kończąc ten wątek, że decyzje i realizacja w tej dziedzinie zawsze przebiega długofalowo, bo lata od projektu okrętu, jego budowy, wdrożenia, szkolenie załóg, wprowadzenie do eksploatacji, to jest lat kilkanaście czasem. I dlatego teraz trzeba podejmować decyzje i działać, żeby za 10, 15, 20 lat Polska miała taki potencjał, na który zasługuje.
Więc no tak mówiąc bardzo kolokwialnie, z tego co też już słyszeliśmy, jeśli chodzi o marynarkę wojenną, tu pan profesor mówił o uzupełnianie statków, całej marynarki, całej zaplecza, ale też kwestii samolotów, śmigłowców i wszystko, co należy do marynarki wojennej. No, mówiąc tak kolokwialnie, no nie możemy sobie pozwolić na to, że jak w niektórych miastach jeżdżą używane tramwaje z Niemiec, prawda? Tutaj trzeba ciągle się rozwijać, bo inaczej zostaniemy bardzo z tyłu. I to będzie dla nas niekorzystne pod względem właśnie tych spraw gospodarczych, militarnych. Jako że wydaje się, że marynarka jest najbardziej zaniedbana z tych różnych opinii, przynajmniej ja tak wyczytałem, no to też dla nas się rodzi pytanie, że nie możemy tylko, to co już mówił pan poseł, nie możemy chyba tylko postrzegać marynarki wojennej do sprawy obrony czy do działalności na akwenie Morza Bałtyckiego. To jest za mało, prawda?
No obecnie dzisiaj, w dniu dzisiejszym, rolę marynarki wojennej jest zgoła bardziej szersza. No, obecne technologie dają potężne możliwości. Są liczne przykłady, począwszy od fregat Alvaro de Bazan w Hiszpanii, skończywszy na niszczycielach typu Allerburg, gdzie obecnie okręty mają taką rolę, że mogą bronić praktycznie całego obszaru kraju. Zasięg rakiet jest od 1300 do 2500 kilometrów. Pocisków manewrujących używanych na okrętach podwodnych do tych konwencjonalnych do 1600 kilometrów. Także rola jest całkiem inna. To jest potężny miecz w obecnym czasie. Nie można degradować tego rodzaju sił zbrojnych. My musimy wszyscy razem współpracować i podejmować wszelkiego rodzaju działania, już konkretne, które zmierzałyby do wykorzystania tego rodzaju sił zbrojnych. Skończywszy na misjach stabilizacyjnych, bo również po co mamy wysyłać żołnierzy do Iraku, do Afganistanu, jeżeli możemy wysłać do misji, tak jak Niemcy budują obecnie fregaty F-125, właśnie z użyciem do misji stabilizacyjnych, gdzie tak samo Duńczycy, moglibyśmy się przyłączyć i tworzyć właśnie Eurokorpus w rodzaju sił zbrojnym w marynarce, tak jak jest Eurokorpus sił zbrojnych lądowych. Tak tutaj moglibyśmy stworzyć Eurokorpus Sił Morskich i wspólnie razem brać udział w różnego rodzaju zagrożeniach asymetrycznych, czyli walkę z terroryzmem, właśnie udział w różnego rodzaju misjach stabilizacyjnych, misjach humanitarnych, jak mieliśmy w tamtym roku przykład Wiosny Ludów, gdzie większość właśnie państwa ewakuowały ludność poprzez okręty właśnie, Także ta rola jest bardzo szeroka na dzień dzisiejszy i nie możemy ograniczać marynarki wojennej jedynie do Bałtyku. No właściwie fregaty są potrzebne nam na wczoraj, powiem szczerze, bo raz, że mamy zobowiązania natowskie do różnego rodzaju, chodzimy w cudzysłowie w różnych grupach natowskich, do kontroli szlaków żeglugowych, do zespołów minowych i fregaty zresztą są podstawowymi okrętami flot państw bałtyckich w Europie I to należy w tym kierunku iść, tak mi się wydaje, ale współpracujmy. Współpracujmy naprawdę wspólnie, razem. Po to została stworzona ta rada, żeby właśnie pomagać w pracach rządowych, że jednak skupić się na dialogu i próbować wspólnie wypracować taki konsensus pracy, który umożliwiłby nam podjęcie, wypracowanie takich decyzji, żeby nie doszło do takich sytuacji, jakie są obecnie, że nie wiem, czy ktoś był ostatnio na Baltopsie, jakie okręty przypływają. Ja byłem w lutym, powiem tak, że w tamtym roku przypłynął okręt Bulwar. Myślałem, że będzie mało ludzi, ale zdziwiłem się i totalnie się zdziwiłem, bo to, co zobaczyłem przy bramie tych pchających się ludzi, to naprawdę łza się wokół cisnęła, jak ludzie chcą zobaczyć okręt, który przypłynął. Jest to normalnie, było to dla mnie szokujące, dla człowieka, który 16 lat służył w marynarce. I nie dopuśćmy do takiej sytuacji, że będziemy okręty oglądać w portach albo oglądać z plaży. I to obce okręty, które będą pływać w różnych celach po naszych wodach.
No jeśli mówimy o tej wielozadaniowości, prawda, to przecież nasz ostatni szczyt NATO w Chicago, też gdy mówił o tym Smart Defense, że polska żegluga morska wojenna, no wejdzie, marynarka wojenna wejdzie w skład tych wielozadaniowych punktów, które będą wyznaczone przez NATO, czyli musimy być przygotowani. Z takiego względu.
Oczywiście, to nasza obecność w NATO nie może usypiać nas. Jesteśmy pełnoprawnym członkiem NATO i to jakby podnosi poziom naszego poczucia naszego bezpieczeństwa, ale to nie jest nic za darmo. NATO wyznacza polskim siłom zbrojnym w ramach sojuszu pewne zadania do wykonania. To nie są zadania z dnia na dzień, to są zadania wieloletnie. Także widać tutaj jakąś koncepcję, widać wieloletni plan rozwoju sił również defensywnych Sojuszu Północnoatlantyckiego, do którego zawsze dążyliśmy i który jest jakby naszym, podnosi poziom bezpieczeństwa. Ale tutaj czasami są takie nieporozumienia. No, tutaj pan profesor podał przykład ważnego polityka, który pytał, po co nam marynarka wojenna. Ostatnio rząd przedstawił jakieś badania, przedstawił badania sondażowe, które mówią, że spada w Polsce zgoda społeczności, zgoda Polaków na wydatki zbrojeniowe, na wydatki na zbrojenia. No, nie wiem, jak to są robione te badania, bo wojsko w Polsce nadal cieszy się wielką popularnością i jeżeli się patrzy, czy to na defilady, które świętej pamięci pan prezydent Kaczyński organizował, popularność tych defilad, czy też wizytę okrętów wojennych. Tutaj pan Sylwester mówił w Trójmieście, ja jestem z województwa zachodniopomorskiego, więc wiem, jaką popularnością cieszą się okręty wojenne, gdy cumują na brzeżach Szczecina. Więc ja myślę, że każdy Polak, któremu na sercu jest dobro kraju i bezpieczeństwo, rozumie potrzebę finansowania sił zbrojnych. Bo to finansowanie to nie są tylko pieniądze wydatkowane. To są również, jeżeli te pieniądze są, te zamówienia są właściwie ulokowane, jeżeli te zamówienia są przemyślane, perspektywiczne, to one dają przecież duże dodatkowe bonus dla przemysłu. One dają miejsca pracy, one dają zatrudnienie, one wpływają na badania i rozwój. Przecież najnowocześniejsze technologie na świecie to są najczęściej powstają na zlecenie sił zbrojnych. Ja tutaj jako ciekawostkę powiem, nie wiem, czy państwo wiecie, ale zleceniodawcą pierwszych urządzeń, które pozwoliły zbudować internet, to była marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych. Na zlecenie sztabu marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych powstał zaczyn internetu, na początku lat 70., bez którego w tej chwili nie wyobrażamy sobie życia. A u nas mówi się, że to tylko koszty. Nie, u nas też i przy mądrym przy mądrych decyzjach, to te inwestycje, te wydatki na zbrojenia powinny dawać zyski dla społeczeństwa.
One powinny napędzać nawet gospodarkę.
Ależ oczywiście. Tak jak w Stanach Zjednoczonych, we Francji czy w Hiszpanii.
Jeszcze dwa zdania chciałem dodać do tego zastosowania i zadań marynarki wojennej. Otóż warto widzieć jej miejsce w całości sił zbrojnych, w całym naszym potencjale obronnym. Pewne operacje obronne muszą być w tej chwili połączone. I na przykład obrona wybrzeża to jest konieczne współdziałanie i sił lądowych, i powietrznych, i odpowiedniego potencjału morskiego. Pan poseł tutaj mówił, że drugą taką zaniedbaną dziedziną jest obrona powietrzna. Rzeczywiście, kiedyś mieliśmy 4 brygady rakietowe, rakiet przeciwlotniczych, które miały bronić główne aglomeracje. Wybrzeże zachodnie, wschodnie, Poznań, Śląsk, Warszawa. W tej chwili została jedna brygada, która dysponuje rakietami z początku lat 70. produkcji radzieckiej, które jeszcze są w użyciu, bo nasz przemysł je zmodernizował. W tej chwili trwają prace, będzie na ten temat konferencja, żeby odbudować ten system obrony powietrznej. I teraz są takie tendencje, że on nie musi być i nie powinien być tylko na lądzie. On też powinien być na okrętach. Na okrętach można instalować rakiety przeciwlotnicze i środki przeciwrakietowe. Tak postępują Amerykanie. Także jak będzie następowała, mam nadzieję, odbudowa systemu obrony powietrznej kraju, co jest palącą potrzebą, to marynarka wojenna tutaj ma też swoje miejsce bardzo istotne.
To, co mówił zresztą pan inżynier, pan Sylwester.
Że... A jeszcze dodam, że a propos tych misji, bo też społeczeństwo nie wie. Nasze okręty podwodne już wielokrotnie brały udział w misjach na Morzu Śródziemnym, tak zwanych antyterrorystycznych. Ja płynąłem na okręcie Bielik, miałem okazję w okręcie podwodnym Bielik płynąć. To między innymi załoga Bielika kilka już takich misji wykonała. Przez 2 tygodnie nasi podwodniacy, wspaniali ludzie w wysokich kwalifikacjach, pływali po Morzu Śródziemnym w zanurzeniu i wykonywali te trudne misje.
Czyli widzimy to powiązanie marynarki wojennej z całymi siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej, no bo jeżeli mówimy nawet sprawę montowania rakiet przeciwlotniczych, czy w ogóle obronnych na statkach marynarki wojennej, które mają zasięg do 2,5 tysiąca kilometrów, prawda, to one pokrywają cały teren naszej ojczyzny.
No dokładnie jest to, jest tutaj szansa, no możemy budować okręty z systemem Aegis z możliwością o rozbudowę system BMD, czyli Ballistic Missile Defense System, który właśnie umożliwia zniszczenie rakiet o znaczeniu strategicznym z wykorzystaniem rakiet właśnie SM-3. No i budując taką podstawową jednostką, którą używają siły morskie Hiszpanii, jest fregata Alvaro de Bazán, gdzie właśnie to jest typowa fregata przeciwlotnicza. Potencjał to jest 96 rakiet. Ma możliwość załadowania różnego rodzaju w swoich celach do 96 rakiet. To jest potężna siła. Jeżeli razy 5, no to można sobie policzyć, jaka to jest siła. To jest prawie 500 rakiet różnego rodzaju. Także potencjał jest spory i znaczny i niewykorzystanie tego, przynajmniej nierozważenie takiej możliwości w dobie budowy tarczy antyrakietowej dla Polski, gdzie z doskonałym powodzeniem można użyć właśnie okręty. Zresztą głównie na okrętach jest rozmieszczone systemy antyrakietowe.
Amerykańskie,
tak. To są amerykańskie, hiszpańskie, również Norwegia poszła w tym kierunku, ma taką możliwość. Myśli się o przebudowie sił holenderskich, fregat De Zeven Provincen. No nie mówiąc już o siłach Korei Południowej, to już jest inna sprawa i Japonii, ale w tym kierunku idą floty. Również, o dziwo, taka mała Dania, budując obecnie swoje w sposób bardzo oszczędny, wykorzystując perfekcyjną wręcz organizację, te jednostki również też mają mieć w przyszłości, mogą mieć możliwość wyposażenia w rakiety Tomahawk, w rakiety SM-3 i to nie jest wyssane z palca, to w tamtym roku w technice ten materiał się ukazał, także nie jest to jakiś mój wymysł. I można marynarka naprawdę może mieć szerokie spektrum możliwości. No. Wspólne wypracowanie takich decyzji no, mogłoby przysporzyć naszemu kraju. No,
tak, na bezpieczeństwo, na gospodarkę.
Tak,
na
bezpieczeństwo.
Bardzo, to, co mówiliśmy od początku, wielozadaniowe marynarka tak, idzie, prawda? Ona nie ogranicza się tylko do spraw militarnych, bo by tak. Ktoś mógł nam zarzucić, że no, rozmawiamy o sprawach wojennych. No nie, to jest sprawa bezpieczeństwa narodowego. Druga sprawa, to co pan poseł podjął i myślę, że to jest też ważne, żeby też to rozświetlić, sprawa gospodarcza. No bo dla, co jest z jednej strony też myślę u wielu niezrozumieniem, że no tak, przemysł zbrojeniowy, to od razu mówimy o wojnie, no ale no, civis pacem parabellum, czyli no, tutaj to powiedzenie trzeba o pokoju myśląc nieustannie być przygotowanym na niebezpieczeństwo wojny, ale też to jest dźwignia gospodarcza, to co mówiliśmy. Przecież przemysł stoczniowy czy stoczni marynarki wojennej to najwyższa technika, która powinna napędzać. To nie jest wybudowanie roweru, ale to jest coś, co jest niesamowicie szerokie. Spektrum działalności firm, które kooperują, które tworzą, a to są miejsca pracy. Czyli jeżeli osadzimy to na polskim przemyśle stoczniowym, to co? No bardzo prosto napędzamy gospodarkę, bo te pieniądze, one się przetwarzają na pracę, praca na konkretny wyrób, no i wtedy jest to koło zamachowe.
No, tu jak, to jest, no, dziwię się, że to, co jest oczywiste dla nas, dla ojca redaktora, no nie jest takie oczywiste dla władz. Stocznia Marynarki Wojennej jest w fatalnej kondycji. Jest w tej chwili ogłoszona upadłość. Na szczęście jest ta układość likwidacyjna, która miała w ogóle spowodować, że przestanie istnieć. Zamieniona jest przez sędziego na tak zwaną upadłość układową, że jest szansa, że zostanie uratowana. I to jakby, tutaj jakaś zła konsekwencja. W 2009 roku najważniejsze stocznie upadły. Teraz stocznia Marynarki Wojennej w ubiegłym roku upadłość ogłoszona i dalej bardzo trudna sytuacja. W tej chwili, no nie wiem, decydenci wzięli się za dwie stocznie remontowe z województwa zachodniopomorskiego. To jest stocznia Gryfia w fatalnej kondycji. Morska stocznia remontowa w Świnoujściu. Po roku zarządzania po niecałym roku zarządzania przez nowy zarząd z nadpłynności ma problemy już z płynnością. No, sytuacja jest po prostu dramatyczna. I z jednej strony tu widzimy te kwestie gospodarcze, ale z drugiej strony, ojcze redaktorze, tutaj jakby jeszcze, bo chyba czas już na pytania, ale ja chciałbym też dwa słowa powiedzieć na temat planu modernizacji, które ministerstwo przedstawiło. Co prawda przedstawiło plan modernizacji. I jak w Komisji Obrony Narodowej, to jest taka dosyć szczególna komisja, gdzie nie ma takiej typowej walki politycznej. Wszyscy zgadzamy się o potrzebie spokoju i specjalnego parasola nad siłami zbrojnymi, niezależnie od opcji politycznej. No ale programy to przygotowuje ministerstwo. I jeżeli ten program czytamy, że likwidowane są, schodzą z użycia, z powodu normalnego zużycia, już braku możliwości dalszej eksploatacji poszczególne jednostki pływające, a nowe mają wejść po roku, czy za dwa lata, czy za trzy, a na pytanie, co z tymi załogami? Przecież nie wyszkoli się załogi, to nie jest nauka jazdy do roweru, nie wyszkoli się załogi w ciągu roku. Czy te załogi mają 3 lata czekać? Co mają wtedy robić? Nie ma odpowiedzi. Dlaczego, jeżeli wchodzą trzy okręty tego samego typu, one są wprowadzane, jeden wejdzie, następny po roku, dlaczego nie mają być budowane bardziej w krótszym czasie, wtedy koszt jednostkowy jest dużo niższy, stocznie czy producent się lepiej specjalizuje i swoją wiedzę może sprzedawać po niższej cenie, produkować już wtedy jako eksporter tej broni. No są takie pytania, które dla mnie ekonomisty, bo ja jestem i oficerem byłym, i ekonomistą, to dla mnie te te odpowiedzi, jak do odpowiedzi dla ekonomisty są w ogóle niezrozumiałe. I specjalistów nie brakuje, co widać tutaj pan Sylwester, no jego wiedza, jak widzicie państwo, jest po prostu przeogromna i nie tylko o tym, co o polskiej marynarce wojennej, ale tutaj rzucam, Dania, Holandia, jak widać, wiedzą. W Polsce ludzi z wielką wiedzą specjalistyczną nie brakuje. Dziwi mnie, dlaczego te planowania są robione na jakimś szczeblu przez specjalistów, co do których wiedzy, umiejętności, ja nie kwestionuję ich. Ale być może warto szerzej dyskutować, bo to nie jest tylko wiedza dla żołnierzy. To obywatele powinni wiedzieć, na co wydają pieniądze, o czym jestem głęboko przekonany.
Ja jeszcze tutaj dodam do tego, co pan powiedział, pan poseł, do potencjału, że tak powiem, ludzkiego w tej dziedzinie. Oprócz oczywiście kadry marynarzy, zaplecza marynarki wojennej i inżynierów, techników w stoczniach i menadżerów, mamy jeszcze bardzo silne zaplecze naukowo-badawcze, bo istnieje Centrum Techniki Morskiej, które naprawdę ma duże osiągnięcia. Znakomita kadra naukowo-badawcza inżynierska. Centrum Techniki Okrętowej. Mamy wydziały na Politechnice Gdańskiej i w Zachodniopomorskim Uniwersytecie, czyli dawna Politechnika Szczecińska, które mają kadrę, prowadzą badania i są gotowe brać udział w tym programie modernizacji. Chcę tutaj podkreślić, że wiele spraw powinniśmy robić w Polsce i mam nadzieję, że będą robione w Polsce te jednostki, które mam nadzieję, że w końcu będą wchodzić do użytku. Ale nawet jeśli kupimy na przykład okręty podwodne, bo Polska nie jest w stanie sama wyprodukować, a musimy kilka kupić, to można pierwszy z udziałem naszej kadry, naszych pracowników zbudować w tej stoczni, od której kupujemy, ale potem produkcję przenieść, montaż do Polski. I taką stocznią, która może na przykład właśnie finalnie wraz z tym dostawcą, na przykład francuskim czy innym, to robić, jest stocznia marynarki wojennej, która, jak wiadomo, znalazła się w upadłości.
Tak, i ma problemy też, ale gdy patrzymy na ten ostatni rok, to jest 5 milionów zysku, kiedy syndyk, no ale jest też próba, włączają w stocznię Nauta, prawda? Tak, dobrze mówię?
Tak jest.
To jest niebezpieczeństwo przepadnięcia tej stoczni, bo oczywiście, wiadomo, przy większych koncernach to, co dobre, się weźmie, ale to, co nam nie jest w tej perspektywie szerszej potrzebne, to może przepaść, a przecież to jest technologia wojskowa, to, co już padało, co pan poseł mówił, to jest technologia,
certyfikaty która... natowskie, tak. Certyfikaty międzynarodowe, to jest największy kąsek tej stoczni marynarki wojennej.
Drodzy państwo, dzisiaj rozmawiamy o stoczni, o potrzebie modernizacji marynarki wojennej, o potrzebie, też zauważamy tą pewną degradację, która się dzieje w marynarce wojennej Rzeczpospolitej, no i całe powiązanie z przemysłem stoczniowym, jego zapleczem. Bardzo serdecznie zapraszam do telefonów, do rozmów z naszymi gośćmi. I tak numer do naszego studia 56 kierunkowy 657-0011. 657-0012, 657-0013 oraz 657-0014. Telefony w naszej rodzinie, numery bezpłatne 536-600-300 lub 536-600-400. Dlatego bardzo prosimy o telefony, o włączenie się w naszą dyskusję. A jeśli chodzi o sprawę stoczni. Może tutaj przybliżmy, bo ten temat już został wywołany, że rzeczywiście stocznia marynarki wojennej przechodzi no, trudny okres i kwestia jej upadłości, czy też możliwości no, dogadania się z wierzycielami po to, by nie zatracić tej stoczni, by mieć swoją stocznię, która w sprawach finansowania, co tutaj też padało, przecież gdy budujemy okręty, to marynarki wojennej, to bardziej opłaca się wybudować ich więcej, to jest ekonomia, prawda, czysta, niż pojedyncze sztuki, które no by tutaj finansowo nas
zjedzą.
Dokładnie, no jest, mi się wydaje, że tutaj jest szansa w partnerze strategicznym, tak jak pan profesor wspomniał, pierwszy okręt byśmy budowali za granicą, w tej stoczni strategicznej, powiedzmy sobie tak, u partnera strategicznego i potem szkoląc naszych inżynierów, konstruktorów, również techników, moglibyśmy ten montaż przenieść właśnie na nasze stocznie. Myślę, że to jest naprawdę no, idealne rozwiązanie dla nas. No, musielibyśmy znaleźć taką stocznię, która de facto byłaby w stanie nam wybudować wszystkie okręty, które są nam potrzebne. No, ja analizując różnego rodzaju materiały, widzę tutaj przykładem takiej stoczni jest na przykład hiszpańska stocznia Navantia, która buduje de facto nawet okręty S-80 z możliwością dozbrojenia ich w pociski samosterujące.
Panie Sylwestrze, za chwilę dokończymy.
Przepraszam.
Nic się nie dzieje. Mamy telefon. Dobrze, odbierzemy. Prosimy bardzo. Radio Maria. Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Witam ojca prowadzącego i panów w studio, pana profesora zwłaszcza, z którym przyjemność kolejny raz mam zamienić kilka słów, czy prowadzić dialog. No, proszę państwa, bo ja akurat wróciłem po czterotygodniowym pobycie na Wybrzeżu i w związku z tym, że pochodzę z Wybrzeża, to te sprawy, czy marynarki wojennej, czy spraw w ogóle przemysłu okrętowego, czy marynarki wojennej, obronności, są mi bliskie. I chciałbym się kilkoma uwagami podzielić. Po pierwsze, to chciałbym powiedzieć, że sprawa, bo ojciec powiedział o tym smart defense, to ja chciałem powiedzieć, że Smart Defense pierwszy raz poruszona została przez szefa Pentagonu Panetę na konferencji corocznej monachijskiej do spraw bezpieczeństwa, która się w lutym odbywa, właśnie za dwa tygodnie ponownie się odbyła, od pierwszego do trzeciego będę miał możliwość znowu bycia na niej. To wtedy Panetta powiedział o tym Smart Defense, czyli inteligentnej obronie, bo chodzi o to, że Amerykanie swój ciężar obronny przenoszą na teren Pacyfiku i Morza Południowochińskiego ze względu na strategię surowcową i tak dalej, ale to jest osobny program. Natomiast co do Polski, Polska właściwie była wtedy obecna na tej konferencji, bo właściwie tam na takiej konferencji bezpieczeństwa monachijskiej za kulisami tam się robi, tam się utwardza, tam są rozmowy w lobby, tam są rozmowy między koncernami strategicznymi, jeśli chodzi o EADS, na przykład koncern europejski potężny, który głównie kapitał francuski, niemiecki, brytyjski jest i tak dalej. Co do polskich możliwości, no to proszę państwa, przecież mamy możliwość Stocznia Północna, też jest wielkim potencjałem. Ona robiła od 30 czy od 50 lat na rzecz byłego Związku Sowieckiego, później Rosji, jeśli chodzi o nowoczesne okręty wojenne średniej klasy. To samo w tej chwili wiem, że Stocznia Północna jest wykorzystywana. Oni robią okręty desantowe najnowocześniejszej generacji. O tym panowie nie wspominali. A oprócz tego oczywiście specjalizująca się Stocznia Marynarki Wojennej i tam między innymi chodzi o tą nowoczesną korwetę polską, co świętej pamięci jeszcze notabene admirał świętej pamięci Karweta, z którym miałem możliwość porozmawiania poprzez świętej pamięci szefa bezpieczeństwa narodowego, który właściwie dopiero się zajął jako dowódca marynarki i zobaczył, jaki jest problem z polską marynarką wojenną, z jej upadkiem, a również z przemysłem stoczniowym na rzecz marynarki. Tylko dziwię się, bo na przykład polski przemysł jest również był zawsze powiązany z Wojskową Akademią Techniczną, z wydziałami budowy okrętu, właśnie to, co pan profesor wspomniał, Politechniki Gdańskiej czy Szczecińskiej. I tam była nowoczesna myśl, jeśli chodzi nawet o okrętownictwo wojenne, bo przecież te konstrukcje, które budowaliśmy dla Związku Sowieckiego, one były najnowocześniejszej klasy w tej swojej klasie średniego kapacytetu. Natomiast na przykład Niemcy. Niemcy mają w tej chwili tak rozwinięty przemysł zbrojeniowy, jeśli chodzi o marynarkę wojenną, że na przykład okręty klasyczne, podwodne, nienuklearne są najlepsze w tej chwili na świecie, jeśli chodzi o klasę obronną, powlekane są pewną substancją do niewykrywalności i praktycznie w tej chwili jak ciepłe bułki te okręty wojenne schodzą ze stoczni niemieckich trzech, które są dla Izraela, dla Grecji. No, Amerykanie się nawet zaopatrują, jeśli chodzi o klasyczne okręty średniej klasy rakietowe. I my mamy potencjał, mamy kupę inżynierów, które na przykład to, co świętej pamięci admirał Karweta mi mówił, na przykład jak będąc na Akademii Marynarki Wojennej w Newark, opowiadał mi o różnych rzeczach, o których nam się, że tak powiem, nie śniło, ale wtedy nawiązano pierwsze kontakty, właśnie kadra polska, która się szkoliła w Annapolis i w Newark na Akademii Marynarki Wojennej. I tu, bo powoli, jeżeli nie zaczniemy w tej chwili ruszać i umrze to wszystko, to praktycznie podetniemy sobie gałąź, na której siedzimy, dlatego że już ci inżynierowie inżynierowie, jest już luka między tym, tą starą kadrą inżynierską, to co wiem, a tymi młodymi, bo kupę ludzi po studiach inżynierskich, okrętowych, ono odchodzi do innych branż, bo nie widzi w przemyśle okrętowym, również wojennym, żadnej perspektywy. I to jest tragedia, a Polska w tak strategicznym regionie, że kiedyś mówiono o tych 60 kilku kilometrach wybrzeża, które mieliśmy w okresie II Rzeczypospolitej. W tej chwili mamy ponad 550 kilometrów. Nie ma właściwie obrony. Jeżeli nie powstanie ta tarcza antyrakietowa w Radzikowie i grupa, wiem, że są baterie rakiet kupionych z Norwegii. Ale po co my kupujemy z Norwegii, jeżeli podobną tarczę antyrakietową, również tej średniej czy klasy do 120 kilometrów, jest koncepcja na przykład koncernu Bumar i razem, nie chcę w tej chwili się pomylić, wiem, że są gotowe plany i były już prototypy budowania tej polskiej tarczy antyrakietowej właśnie w formie uzbrojenia całego wybrzeża i ochrony tutaj tej południowej flanki Bałtyku. Także dużo by mówić, ale to jest tragedia i jeszcze raz chciałbym wspomnieć świętej pamięci admirała Carvetę, który leży notabene w Baninie, w mojej miejscowości, gdzie tam się zatrzymuje, będąc w Polsce. I wiedziałem, że to jest człowiek pochodzący ze Śląska, a sprawa obronności wybrzeża była mu tak ogromnie na sercu leżała, że nawet świętej pamięci prezydent Kaczyński wtedy dopiero się jakby pogłębił swoją wiedzę o zapaści przemysłu okrętowego, zwłaszcza wojennego. Także kłania się Marek z Bawarii. Przykro mi tu nawet z południowych Niemiec mówić i porównywać z Niemcami, ale dlatego, że widzę ten że tak powiem, krwawiącą gałąź polskiej produkcji i ile ludzi, którzy pracują również w niemieckich firmach zbrojeniowych, pochodzenia polskiego, by chętnie wróciło do Polski. To tylko facet. A zobaczymy, ta konferencja monachijska 1-3 lutego ma być poświęcona między innymi znowu resetowi rosyjsko-amerykańskiemu, co mnie bardzo niepokoi jako jeden z tematów głównych, nie mówiąc o sprawie Afryki Środkowej, sprawie Mali i Afryki Północnej. To są dwa główne tematy. Mam nadzieję, że z Polski ktoś kompetentny na tą konferencję przyjdzie. Także kłania się Marek z Bawarii, pozdrawiam panów w studio i dziękuję za zaangażowanie w tej sprawie jako fachowcy i jako politycy, ale przede wszystkim musimy właśnie Radio Maryja i Telewizja Trwam jest jedyną jakby poważną stacją, w której można spokojnie i kompetentnie na te tematy porozmawiać. Także kłania się Marek z Bawarii, szczęść Boże, do usłyszenia.
Boże, szczęść Boże, panie Marku, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon. Jeśli chodzi tutaj jedno słowo i zapytanie do panów od razu o tą myśl polską marynarki wojennej, bo wiemy, że 40 okrętów, jakie około, które posiada marynarka wojenna polska, z tego kwestia przestarzałości ponad 20 lat, 30, kwestia nawet powoli wycofywania tego, co jest, ale jak sprawa ma się z tą fregatą Gawron?
No właśnie, ja na ten temat chciałem powiedzieć, ale zacznę tutaj od tego, co powiedział właśnie przedmówca. Ja miałem też okazję rozmawiać z panem admirałem Carvetem, świętej pamięci, zginął pod Smoleńskiem, tak, w katastrofie lotniczej. No on ubolewał, że te potrzeby, które zgłasza dowództwo marynarki wojennej w Warszawie, nie mają zrozumienia. Tak generalnie mówię o Warszawie. Natomiast tu dobrze, że pan Marek powiedział, że oczywiście my tu wyeksponowaliśmy sprawę stoczni marynarki wojennej, ale trzeba pamiętać o innych stoczniach. Rzeczywiście stocznia północna, ona teraz ma taką angielską nazwę, ale jest to polska stocznia, już bardziej prywatna, ma bardzo duży dorobek. I w tej chwili na przykład modernizuje Kaszuba, remontuje Kaszuba. I bardzo większość tych okrętów wojennych, które mamy na wyposażeniu, to w okresie ostatnich 30 lat była tam przede wszystkim budowana. Natomiast skąd problem właśnie stoczni marynarki wojennej? Otóż niestety jednym z powodów jest sprawa Gawrona. Na czym polega problem? Otóż miało być budowanych kilka jednostek tego typu, czyli by się koszty zupełnie inaczej rozkładały. To po pierwsze. Po drugie, było niesystematyczne finansowanie. Były okresy wstrzymywania finansowania, także narastały różne zaległości, koszty i tak dalej. I to jest jedna z przyczyn, że stocznia wpadła w takie tarapaty. Ale chcę podkreślić, wbrew temu, co niektóre media piszą, budowa tego okrętu już jest zaawansowana. On ma być pod nazwą Ślązek ostatecznie. Większość urządzeń napędowych, nawigacyjnych jest zainstalowana. Przede wszystkim teraz trzeba zainstalować uzbrojenie. Także zapadły jednak decyzje, żeby dokończyć budowę tego okrętu i miejmy nadzieję, że tutaj minister obrony będzie konsekwentny, minister obrony narodowej, i budowa tego okrętu niebawem będzie zakończona. Trochę w skromniejszej wersji, bardziej patrolowej, ale bardzo dobrze, jeśli będzie dokończona.
Jeśli można, no. Chciałbym być takim optymistą jak pan profesor, bo przez rok tej kadencji już różne rzeczy słyszałem na temat Gawronu. Oczywiście, że nie wyobrażam sobie, że stocznia marynarki wojennej może funkcjonować, jeżeli nie będzie kontynuowała tego. Tam już poszły bardzo duże pieniądze i potrzeba nadal co najmniej 400 milionów, żeby ukończyć samą korwetę, a co dopiero wyposażenie. Natomiast nie cały rok temu, bo na wiosnę ubiegłego roku minister Siemoniak stwierdził, że przerywamy program Gawron, nie będziemy produkować. Następnie na jesieni premier Tusk powiedział, że Gawron będzie budowany, będzie kończony. W tej chwili jest, tak jak pan profesor mówi, oficjalne dane, że Gawron będzie. No, marynarka wojenna potrzebuje takiej jednostki. I to nawet nie jednej, bo około trzech, co najmniej. Marynarka wojenna, czyli byłaby to słuszna decyzja, ale no jakby trzymam kciuki, żeby się udało. Tak. Ale z drugiej strony ja już tyle różnych decyzji słyszałem, że
no właśnie brak takiej jednej liczby,
że my będziemy się dopytywać ministra. Będziemy się bardzo pilnie przyglądać wszystkim decyzjom, żeby to było realizowane.
Tak. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże wszystkim. Szczęść Boże. Studio ojcu i panom specjalistom. Benedykt z Borów Tucholskich się kłania. Ja odnośnie tej korwety chciałbym się zapytać, żeby któryś z panów mi odpowiedział, bo z tego, co ja się orientuję, to ona jest budowana, to znaczy jest już wybudowana, ale była budowana w ciągu 8 lat. No i teraz jest kwestia pieniędzy, wyposażyć ją. Po drugie, pan mówił, że stare okręty odchodzą do kasacji, bo my mamy, no prawdę mówiąc, taka jest prawda, poradziecki złom, tak jak ten niszczyciel rakietowy Warszawa nieszczęsny. Ale teraz czy znajdą się pieniądze na wyposażenie tej korwety i na wyszkolenie tych marynarzy, bo przecież to nie trwa rok, tylko co najmniej 2 lata. Z drugiej strony, no po tej katastrofie w Smoleńsku cała kadra, między innymi z komandorem Karwetą, który zginął. I tak jak poprzednio zginęli oficerowie lotnictwa pod Mirosławcem, to zaczęło się walić polskie lotnictwo wojskowe, marynarka wojenna. To ja zauważyłem właśnie od tego czasu. A pan Tusk w którejś wypowiedzi to jest do tematu. Pan Tusk na którejś z wypowiedzi na zjeździe Kaszubów i w tych komórkach swoich PO, które pozakładał Stowarzyszenie Kaszubsko-Pomorskie, nawet na Śląsku, był taki projekt, żeby hymn zmienić, że Kaszuby mają być od Gdańska po Rubie, czy gdzieś tam pod Berlin nawet. No, ja tego nie rozumiem. Czy to się wiąże z tym, że my będziemy mieć tylko w ostateczności ładną, reprezentacyjną orkiestrę marynarki wojennej, a nasi oficerowie, którzy się szkolą w Akademii Morskiej i w Akademiach Morskich Wojennych, to no niestety mustrują na statki zagraniczne. Dziękuję.
Dziękuję
wszystkim
bardzo.
Życzę powodzenia i będę was wspierać no jedynie modlitwą. Jeszcze jedno. Ja tu wyczytałem w takich opracowaniach historycznych, że po dojściu, po powrocie marszałka Piłsudskiego przed I wojną światową, to nawet tutaj w okolicach Śliwic były zbiórki na rzecz odbudowy polskiej floty, Gdyni i tak dalej. A co teraz? Teraz mamy wszystko okrojone. Ja uważam, że to postępowanie rządu w kwestii obronności to właściwie prowadzi do tego, żeby nas pozostawić samym sobie. To samo dotyczy wojsk pancernych. Gdzie są nasze pułki pancerne na wschodnich i na zachodnich rubieżach? Połowa jest zlikwidowane. Dziękuję, z Bogiem, życzę wszystkiego dobrego. Kłaniam się.
Panie Benedykcie, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy za ten telefon. Panowie, jedna rzecz. No tutaj oczywiście sprawa modernizacji, sprawa tego Gawrona i tego wszystkiego, co się dzieje. Może, bo to jest kwestia też całej myśli technicznej, naukowej, całej sprawy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, no i wszystkich tych ośrodków, które tworzą, czy współtworzą tą nowoczesną myśl polską, jeśli chodzi o marynarkę wojenną. Spróbujmy jeszcze tak przybliżyć dla widza, który może nie jest zorientowany do końca, no co to daje Gawron, jak to wygląda, czym on jest, prawda, bo żeby też było terminy znane dla naszych widzów.
Czy no wiadomo, że docelowo miała być to korweta, no i być może...
Może pan w dwóch słowach dla ludzi.
A korweta,
dla
co to jest, właśnie, bo to inaczej
korweta.
To...
Korweta.
Opisać, bo to myślę, że dla wielu naszych telewizów może korweta, być nieznajomość. No,
klasa okrętu, no średniej wielkości jednostka, która spełnia... jest jednostką wielozadaniową, tak. Pierwotnie miała funkcję pełnić właśnie jako okręt obrony przeciwlotniczej, zwalczania okrętów podwodnych, zwalczania okrętów nawodnych, walki radioelektronicznej, także naprawdę wśród okrętów, jak ja kiedyś rozmawiałem z jednym panem konstruktorem, no miał być to swego rodzaju dla nas Mercedes wręcz, jeżeli chodzi o wyposażenie ówczesną, ówcześnie dla marynarki wojennej. Także na Bałtyk doskonała jednostka. Ja bym osobiście optował za tym, żeby ktoś się zastanowił i popatrzył na to, na ten wkład, ile stocznia musiała wydać, stocznia marynarki wojennej, na to, żeby uruchomić linię produkcji Gawrona. Sam osobiście oglądałem, bo siedziałem... można tak powiedzieć, półtora roku przy modernizacji Orkanów. I osobiście oglądałem to, byłem tam w tej hali. I jest cały system łączenia blach, jakby można było tak powiedzieć. To jest całkiem inna koncepcja, inna technologia niż przy budowie okrętów statków cywilnych. Także mamy już jakiś potencjał, który można wykorzystać. I za przeproszeniem aż się prosi, żebyśmy się zastanowili, czy nie mamy już jednego okrętu obrony wybrzeża?
No ale...
I brakuje nam dwa. Czy to ma być następny Kaszub? Myślę, że to była wspaniała koncepcja pana admirała Łukasika i myślę, że warto skorzystać z tego doświadczenia ludzi. Dlatego generalnie, już na marginesie mówiąc, po to jest ta rada, żebyśmy się zbierali. Są różne opcje polityczne w niej reprezentowane, bo my się musimy wszyscy razem zgodzić i dogadać, jak Polak z Polakiem. I to jest zasadnicza rola nas wszystkich, bo to, żeby nam, nasze dzieci nie wypomniały, że przez nasze kłótnie nie jedna tragedia była w rodzinie.
Odbieramy,
w przyszłości.
Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Leszek Rybicki z Gdyni.
Szczęść Boże, panie Leszku, prosimy
Szczęść
bardzo.
Boże. Ja obecnie jestem na świadczeniu przedemerytalnym. Ja w stoczni redaktorze pracowałem 42 lata. Smutno to jest dla mnie powiedzieć taką jedną rzecz, że stocznia tonie i marynarka wojenna tonie. Były dobre czasy, dobre momenty, gdzie budowało się różne okręty, gdzie mamy naprawdę i dok, i zapadnie. Potencjał niewykorzystany. Co z tego, że dwa lata temu zwolnili 320 ludzi. Panowie, jest taka jedna rzecz. Ludzie poszli po prostu za to, że prawdę mówili. Że po prostu byli solidarności, chcieli dla tej stoczni dobrze. W zeszłym roku stocznia obchodziła 90 lat. Przykro, to jest, płakać mi się chce, jak widzę, co się dzieje. Był taki dyrektor Klimont, był później dyrektor Osowicki. Za Osowickiego jeszcze się nie coś działo. A teraz pomsta do Boga. Tu pan, jeden z panów powiedział, brat brata, tak. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Powinni ci, którzy rządzą ponad wszystko stocznią marynarki wojennej, tej stoczni pomóc. A tak się stało, że stocznia tonie, marynarka historię. Teraz się łączenie chcę zrobić z stocznią Nautą, gdzie po prostu słyszałem, że płynności nie ma. Do czego my zmierzamy? Po prostu to jest sabotaż. Mnie się wydaje, że to jest sabotaż, że normalnie się robi niewiadomą kracią robotę. Od dwóch lat, panowie, od dwóch lat jestem teraz obecnie na świadczeniu przedemerytalnym. Nic się nie dzieje. Co z tego, że przychodzę do jednostki, rozmawiałem, bo mam dobre układy z budowniczym tej korwety. Sam byłem dyżurnym na tym okręcie. Przykre, to jest naprawdę przykre. Nie stocznia jest winna, nie pracownicy, tylko są urzędacy z Warszawy, kurde, są za to odpowiedzialni. To jest po prostu sabotaż. Panowie, to jest sabotaż. Życzę wszystkiego najlepszego i panom, i sobie, i myślę, że dojdzie w końcu do jednej rzeczy, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Szczęść Boże, i zostańcie z
pozdrawiamy, dwoje. Pozdrawiamy. Wiadomo, że to sprawy wzbudzające emocje, bo to jest coś, co człowiek pracuje i żyje tym i też przykro się patrzy, kiedy się rozpada pewne dzieło naszego życia, ojczyzny. Ale panowie, właśnie jak to jest? Jak to jest, że mówimy tutaj o stoczni marynarki wojennej i też o stoczniach, które, jeżeli chodzi o sprawy marynarki wojennej, myśl techniczna, szeroko zaawansowana, sprawa tego gawronu i tej całej myśli, która weszła, to co się już udało zrobić, linii produkcyjnych specjalnych, czyli gdyby pójść z tym dalej, to może być kołem zamachowym gospodarczym, prawda? Nawet w dobie kryzysu, bo ktoś może powiedzieć, że jest kryzys finansowy, nie budować. Nie, bo to jest zamachowe koło, to co wracamy do... To dlaczego jest takie są problemy?
Może być, nie, myślę, że musimy się dogadać, musimy usiąść wspólnie razem do stołu i tutaj jest przykład, nie musimy wyważać otwartych drzwi, bo mamy przykład... Na zachodzie, Stocznia Duńska, która też była w stanie rozkładu i w zasadzie ona już na własne życzenie nie opłacała im się, tak oni stwierdzili, dalej za taką cenę produkować, ale w chwili rozkładu Stocznia ONZ umiała jeszcze zbudować w sposób bardzo oszczędny okręty typu fregata dla duńskiej marynarki wojennej. I to właśnie przy wykorzystaniu innych stoczni. To nie, u nas nie musi być jedna stocznia wykonywać. To może być konsorcjum złożona z 3-4 stoczni, gdzie wykonane są nawet części od kadłuba.
Poszczególne.
Tak, oczywiście. I tą pracą możemy się podzielić. No.
No właśnie chcę tutaj podkreślić ten czynnik, że na tle innych branż przemysłu, przemysł stoczniowy w ogóle, jest najbardziej skooperowany. Żeby okręt był zbudowany, czy statek, to musi setki firm w tym kierunku pracować. Jeśli tu mówimy o programie modernizacji marynarki wojennej więcej, sanacji, odbudowy tej marynarki, to jest szansa dla bardzo wielu podmiotów gospodarczych, dla wszystkich naszych stoczni, także tych na zachodnim wybrzeżu, na przykład Gryfia, która ma problemy, a ma wspaniałą kadrę. Ojciec prowadzący powiedział o kryzysie, bo nadciąga fala kolejna kryzysu. Wszystko wskazuje na to, że niestety Polskę dotknie bardziej niż te poprzednie. I ja uważam paradoksalnie, właśnie w kryzysie tym bardziej takie działania trzeba wspierać. Bo samymi cięciami, redukcjami wydatków gospodarki się nie uzdrowi. Potwierdza to przykład Grecji, Hiszpanii.
Trzeba
działania stymulujące gospodarkę. Właśnie programy modernizacyjne lokowane w polskim przemyśle we współpracy z partnerami zagranicznymi, połączone z transferem nowoczesnych technologii, to mogą stymulować gospodarkę. Mogą wywoływać tak zwany efekt mnożnikowy. To ekonomia na ten temat.
Za chwilę dokończymy.
Także to jest szansa na przezwyciężanie kryzysu.
Wiem, że pan poseł jeszcze chce, ale zanim jednak telefon odbierzemy, dobrze? Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sabina ze Stargardu Szczecińskiego.
Szczęść Boże, pani Sabino, proszę bardzo.
Ja mam pytanie do pana posła Jacha. Dlaczego właśnie, proszę mi odpowiedzieć, dlaczego nasza stocznia szczecińska upadła? Czy przyczyną było to, że jesteśmy konkurencyjni dla Niemiec, a szczególnie dla Rostoku? I dlaczego właśnie też są w bardzo ciężkiej sytuacji właśnie ta Gryfia, i tutaj znowu słyszę jakaś inna znowu stocznia ze Świnoujścia. Czy znowu przyczyną jest to, że jesteśmy tak bardzo blisko właśnie Niemiec i dlatego te stocznie upadają? Czy to jest przyczyna? A po drugie, dopóki mamy premiera proniemieckiego, jakim jest Tusk, i ten rząd antypolski, wszystko będzie złomowane. Chyba nie łudźmy się, że to będzie odbudowywane. To będzie złomowane i chyba nawet żadne rady nie pomogą, bo oni się w ogóle nie liczą z nami. Najważniejsze jest klepanie po plecach i to szepnie pani Merkel. Dlatego ta nasza stocznia upada. I co jeszcze jest przerażające, że właśnie ludzie, którzy stracili właśnie pracę w Stoczni Szczecińskiej, są tak bezmyślni i łatwowierni i nadal wybrali ten sam rząd, gdzie ten rząd, który pozbył ich właśnie pracy, a oni, jak pożyteczni głupcy, wybierają ich ponownie. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy pani Sabino za te pani przemyślenia i pan poseł wywołany.
No, bardzo dziękuję za to pytanie, tym bardziej, że to pani Sabina, jak słyszałem, z mojego miasta jest. No, Stocznia Szczecińska, ale również i Stocznia Gdyńska w 2009 roku upadły nie z powodów ekonomicznych, tylko to była decyzja stricte polityczna. Przejściowe kłopoty, które te stocznie miały, potrzebowały tylko wsparcia, poręczenia przez rząd. Rząd stwierdził w tym czasie, że tego nie można, Unia zabrania. A po drugiej stronie granicy Wolga, Stralsund, w stocznie francuskie otrzymywały poręczenia, ba, pomoc rządową, te stocznie przetrwały. Tu była decyzja stricte polityczna. I teraz oto jest taki paradoks, że największy polski armator, Polska Żegluga Morska, właśnie odbiera nowy statek, czy ojciec wie skąd? Z Japonii. Rząd tłumaczy, że nie opłaca się produkować statków, bo są zbyt drogie. Koreańczycy to dadzą nam za darmo. Tymczasem PZM zamówił całą linię kilkunastu statków w stoczniach japońskich. Opłaca się produkować statki w stoczniach japońskich. W ogóle przemysł stoczniowy jest bardzo szczególny, bo sama stocznia to w zasadzie to jest montownia. I to, o czym mówił przed chwilą pan profesor, na rzecz stoczni produkują dziesiątki i setki zakładów z całej Polski. Tam są zyski. Stocznia ma 1-2% zysku na całej produkcji, ale ona również daje dochód. Ja myślę, że to są decyzje polityczne, że nasz rząd w ogóle nie stara się w Unii Europejskiej walczyć o interes polskiego pracodawcy, polskiego robotnika, ale i polskiego przedsiębiorcy, tego, który daje zatrudnienia. Na temat trudności gospodarczych stoczni Gryfii, a także Morskiej Stoczni Remontowej mógłbym również mówić, bo znam to dokładnie, znam, wydaje się, przyczyny, ale również wydaje mi się, że względy stricte, czysto ekonomiczne nie są pierwszą przyczyną kłopotów tych stoczni.
Tak, rzucając już bez odpowiedzi nawet, ale podmyślenie, chociaż może to jest analogia, ale jak to jest, że dzisiaj LOT otrzymuje poręczenie, który jest, jego sytuacja jest równie tragiczna, pewnie o wiele gorsza niż u stoczni, bo stocznia...
Ależ oczywiście.
Prawda? I on otrzymuje poręczenie...
Bez pytania Unii Europejskiej, tak, żeby była jasna.
Jest i nie ma problemu, a tutaj dwie stocznie pozbawiliśmy perspektywy, ludzi pracy, no i szansy rozwoju, gospodarczego rozpędu. Takie decyzje mają wpływ bardzo szeroki. To nie jest tylko zamknięcie zakładu jakiegoś pojedynczego, bardzo małego.
Ja jako powiem jedno. Nie rozumiem jednej rzeczy w tym wszystkim. Właśnie, że Stocznia Szczecińska w latach 90., jak słyszałem, miała trzecie miejsce na świecie. Nie wnikam w szczegóły. I nagle upadła. Nie wiem, niech mi ktoś to wytłumaczy logicznie, bo ja tego nie rozumiem.
Tu warto wiedzieć taką rzecz, że wskutek likwidacji tych dwóch stoczni pracę straciło w tych stoczniach chyba około 11 tysięcy pracowników. Tylu było zatrudnionych, czy 12 tysięcy tych pracowników. Ale i te zakłady kooperujące, dostarczające straciły, różnie oceniają ekonomiści, ale od minimum 80 do 150 tysięcy miejsc pracy to spowodowało utratę, zamknięcie tych dwóch zakładów.
Bardzo serdecznie dziękuję panu, bo czas nas kończy się powoli, dlatego dziękuję panom dzisiaj za tą naszą rozmowę o potrzebie zatrzymania degradacji marynarki wojennej Rzeczpospolitej w powiązaniu z całym tym polskim przemysłem stoczniowym, jego zapleczem badawczo-rozwojowym. Nasze rozmowy będziemy kontynuowali o godzinie 21.40 w Radiu Maria, dlatego wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. A naszymi gośćmi dzisiaj był pan poseł Michał Jach, pan profesor doktor habilitowany Paweł Soroka i pan inżynier Sylwester Pietrzak. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy do Radia Maria.